A więc otwórzmy Ewangelię Mateusza, 16 rozdział. Historia dosyć znana, wszyscy ją znamy, gdzieś tam razy czytaliśmy, słyszeliśmy ją. Natomiast chcę podzielić się tak krótko takimi refleksjami, które gdzieś Pan Bóg mi położył. Wiersze od 5 do 12 przeczytam. Ta sama historia jest również w Ewangelii Marka. I gdy się uczniowie przeprawili na drugi brzeg, zapomnieli wziąć chleba. A Jezus rzekł im: miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i sadyceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: chleba nie wzięliśmy. A gdy Jezus to zauważył, rzekł: małowierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie rozumiecie, ani nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5000 i ile koszów zebraliście? Ani tych 7 chlebów dla 4000 i ile koszów zebraliście? Jakże to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i sadyceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i sadyceuszów. I ta historia na pierwszy rzut oka pokazuje nam dialog Pana Boga z Jego uczniami. Dialog, który to przedstawia takie, można powiedzieć, niezrozumienie uczniów, co Pan Bóg ma do powiedzenia. Nie? Widzimy na początku, że Jezus mówi im o kwasie, oni rozmawiali o chlebie, rozmawiali o tym, że chleba nie mają, że gdzieś im brakuje, bali się. Podobna też taka reakcja była na weselu w Kanie Galilejskiej, gdy wina zabrakło. Gdy przyszli do Jezusa, przyszła Maria, matka Jego, i mówi: wina nie mają, nie? I tak samo, że to było. I tu widać, oczywiście ja nie krytykuję, że uczniowie i tam na tym i w Kanie, że to wino było potrzebne i tutaj chleb był potrzebny dla uczniów. Ja tego nie krytykuję, ale chcę zwrócić uwagę na skupienie. Takie. Na skupienie, które miał Pan Bóg, miał jakąś myśl do przekazania, miał swoją wolę do przekazania dla uczniów, a skupienie chrześcijan, skupienie uczniów Jego, o czym oni myśleli. To były zupełnie, oni mówią: chleba nie ma, ale nie zauważyli, że Bóg jest z nimi. Gdzieś po prostu to im jakby się wymknęło, że na tej łodzi razem płynął z nimi Bóg i razem z nimi przeprawił się na drugą stronę. Że gdzieś po prostu oni myśleli, że chleba nie mają, ale gdzieś pogubili się w tych swoich myślach, w tych swoich takich po prostu dążeniach, że Bóg jest z nimi. I dlaczego zwracam uwagę na to? Bo sam z doświadczenia swojego życia łapię się na tym, że gdzieś po prostu zabiegam, myślę, troszczę się o pewne sprawy, a zapominam o tym, że jest Pan Bóg. I tak jak Kasia czytała dzisiaj nawet, że całą nadzieję pokładam w Panu Bogu. I to jest właśnie to, że taka właśnie powinna być postawa też, nie? Niestety to jest taka nasza natura gdzieś, która gdzieś nas tak odciąga. Te myśli, które gdzieś krążą, to całe życie, które mamy, które te troski powodują właśnie to, że gdzieś myślimy o tym przysłowiowym chlebie, o tym przysłowiowym winie, które gdzieś tam zabrakło w pewnym momencie, a zapominamy, że Pan Bóg jest. On jest przy nas. On jest tu. On jest na miejscu. On jest cały czas. I to jest niesamowite, że po prostu uczniowie słuchali Jezusa, ale go nie rozumieli. Mówię niesamowite w sensie takim, że możemy to odkryć, bo często ja widzę sam, że ja mogę czytać, modlić się do Pana Boga, ale robić swoje dalej. Zabiegać o coś, ale robić swoje. I widzimy, że tutaj było Jezusa, Pana Jezusa było skupienie duchowe, natomiast uczniów to było takie typowo cielesne. Zupełnie inne, obce sobie. Jest to taka naprawdę dobra lekcja dla nas wszystkich, abyśmy właściwie umieli rozeznawać wolę Boga, jaka jest na nasze życie, nie? Przy odpowiednim skupieniu się na Niego, na Nim. Widzimy tutaj uczniom, apostołom gdzieś tego zabrakło. W 6 wersecie jest napisane, a Jezus rzekł im, a odpowiedź jest taka w 7, a oni zaś rozprawiali między sobą i mówili. Zupełnie ten. Jezus mówił, a oni rozprawiali o swoim, mówili, nie? I to jest właśnie ta różnica, nie? Że Pan Bóg coś mówi nieraz do nas. On chce nam przekazać, a my jako Jego uczniowie myślimy i robimy zupełnie coś innego. Gdzieś po prostu jest to rozbieżne, nie jest to zbieżne. Historia ta też pokazuje nam zamiar Boga dla naszego życia. Jezus, Pan Jezus tutaj wyraźnie przestrzega uczniów, przestrzega nas przed kwasem. Przed kwasem. On miał bardzo ważną informację dla apostołów, jak i również dla Kościoła. Miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i sadyceuszów. I tak krótko może, co to jest kwas? Czym jest, jakim symbolem, czego symbolem jest kwas? Kwas jest symbolem zepsucia w Słowie Bożym. Nie? I tak jak wiemy nawet z takich domowych sprawunków, że jak nam się jakiś napój zakwasi, cokolwiek to już jest, po prostu to się nie nadaje. On traci swoje właściwości, zmienia swój charakter nieodwracalnie. On już nie jest taki sam, jak był na początku. To spowodował kwas. To spowodowało gdzieś ta fermentacja. To spowodowało właśnie jakieś takie nienależyte przechowywanie tego napoju, nie? Tak samo z ciastem jest, nie? Że możemy ciasto wyrabiać pszaśne, tak zwane czyste, a tylko gdzieś odrobina właśnie tego kwasu, tych żywych struktur bakterii spowoduje, że te ciasto już będzie zupełnie inne. Już będzie nieodwracalne. Ono już nie będzie takie same. Ono już nie wróci do tej swojej pierwotnej cechy. I to jest właśnie kwas. On powoduje, że nawet mała ilość zacznie fermentować i zakwasi wszystko. Spowoduje całkowitą odmianę. I tu Jezus, mówiąc to, miejcie się na baczności, strzeżcie się kwasów faryzeuszów i sadyceuszów. Jezus mówi to do nas, do wszystkich, bo zna nasze słabości. Zna naszą słabość naszej niepamięci duchowej. Takiej. Bo my to słyszymy, my to wiemy, my to słuchamy, ale nieraz gdzieś poprzez takie właśnie rozproszenie możemy dopuścić coś, co niestety niesie jakieś skutki takie niepożądane. I tutaj też widzimy, że nawet najlepsi ludzie, bo jacykolwiek są, też są właśnie, też są tylko ludźmi i w każdej chwili mogą ulec pokusie jakiejś. Bo Jezus to przestrzega apostołów, mówi, strzeżcie się kwasu, nie dajcie się temu, uważajcie. On nie ostrzega ich już przed herezją, która tam była, przed tym wszystkim, przed sadyceuszami, którzy gdzieś byli po prostu takimi świeckimi wolnościowcami, można powiedzieć, wszystko mi można, i tam w ogóle sprawy Boże to były na drugim miejscu. Albo nie ostrzega przed faryzeuszami na zasadzie takiej, uważajcie na nich, bo to są religijni tacy fanatycy. Nie? On mówi, strzeżcie się kwasu ich. Tej odrobiny takiej ich myśli nawet. Tej odrobiny takiej po prostu tego zaczynu, który może spowodować, że to się przeniesie na was. Faryzeusze to byli tacy formaliści, przekonani o swojej sprawiedliwości. Woleli oni wprowadzać ludzkie nauki, niż być posłuszni wobec Pana Boga. I na tym opierali swoje zwyczaje, zasady, styl życia. I mało tego, że sami na tym opierali, to jeszcze to wprowadzali głębiej w naród i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób gdzieś po prostu Pan Bóg miał żal właśnie o to, że ludzie tracili szczerość w stosunku do Niego, a trzymali się bardziej formalnych takich, powiedzmy, zasad. To było głównym takim powodem, gdzie Pan Bóg miał żal. To, że oni się trzymali formalnych zasad i byli w stanie ukamieniować za to po prostu człowieka, który był szczery wobec Boga, ale za to, że po prostu nie trzymał się tych zasad. A Saduceusze, tak jak powiedziałem, no to w połowie ludzie niewierni. Duch światowości kompletny taki po prostu. I to widzimy również dzisiaj, to jest takim również zagrożeniem dla Kościoła Bożego. Dla każdego zboru, jaki by nie był. Że jakakolwiek forma skrajności, czy to takiej po prostu nadmiernej jakiejś takiej duchu religii, albo ducha świata, może spowodować właśnie taki po prostu, spowodować zepsucie w Kościele. I to jest ta przestroga jest dzisiaj cały czas aktualna. Pan Jezus te wszystkie takie fałszywe doktryny nazwał jednym słowem. Nazwał je kwasem. Które gdzieś były tam wokoło uczniów. Które gdzieś były na styku. Na tak zwanym styku. Bo oni żyli. Oni żyli w tamtym środowisku. Żyli w tym świecie religijnym, ale też żyli w świecie takim po prostu świeckim. Nie? I to wszystko było na styku ich życia. I nie bez powodu Jezus mówi, strzeżcie się tego, żeby to, co może popsuć was, wami nie zawładnęło. I te takie fałszywe doktryny, one są bardzo niebezpieczne. Przeważnie to tak jest, że one, że to, co jest kwasem, tak nazywając, to działa w taki sposób ukryty, w taki sposób gdzieś bezgłośny, w ukryciu. Działa powoli. Oddziaływuje tak po prostu w taki sposób subtelny, niewidoczny. Gdzieś coś tam usłyszymy, gdzieś coś tam zobaczymy, gdzieś coś tam doświadczymy, ale to wszystko działa. To nie działa tak w taki sposób zmasowany, nie? Tylko w taki właśnie subtelny. I bo jawna herezja, no to my jesteśmy w stanie, jak widzimy, że ktoś głosi już jawną herezję i tak dalej, głośno, śmiało, no to jesteśmy w stanie od razu osądzić. Ale jak ktoś coś próbuje przemycić, jak Czy to jakieś sposoby działania w Kościele ze świata? Ja pamiętam, ja w swoim pierwszym zborze, którym byłem, jak byłem nawrócony, to podobały mi się tam na samym początku pewne zasady takiego uporządkowania. Nie? A, że tam liczeni ludzie byli na nabożeństwie, goście i tak dalej. Ale później, I to było takie naprawdę, no było porządkowane, no bo byli goście liczeni, pamiętam, nie, gdzieś tam rozmowy z liderami, jak tam, nie, i ten, takie, ale to, ale no właśnie, właśnie, później to się okazało, że to było wszystko po prostu, był taki duch kontroli, nie, taki właśnie, taki kwas, że gdzieś za tym szło niestety poczucie winy dla innych, którzy gdzieś tam, ten, tak działają sekty również, nie, tak działają właśnie sekty, że wprowadzają jakieś takie systemy organizacyjne, ale te systemy służą do kontroli. Pytanie, kto ma kontrolować? Kto jest głową Kościoła? Czy Jezus, czy człowiek? Nie? To jest taki jeden z przykładów, tylko podałem, że właśnie takie po prostu nadmierne takie gdzieś jakieś podejście, żeby uporządkować, może doprowadzić właśnie do takiego stanu. Ja widziałem ludzi też, którzy z tego powodu byli no po prostu rozgoryczeni. Rozgoryczeni i gdzieś nawet no po prostu wchodzili w poczuciu winy. Na skutek właśnie takich wprowadzania do tego zboru nie ma. Już nie. On gdzieś tam po prostu został dzięki Bogu wchłonięty do innego zdrowego zboru i ten. Ale na samym początku tam gdzieś tam byłem. I pamiętam, że coś takiego było. Takie ten, nie? Z drugiej strony wiemy, że też w niektórych zborach jest taki nadmiar takich różnego rodzaju obrzędów wręcz. Obrzędów, jakichś takich praktyk, jakichś rytuałów. No, to też i na tym się skupia, bo tak musi być. Nie? To jest właśnie taki kwas, który powoduje, że po prostu zakwasza duszę. Duszę Kościoła. Duszę. I tu nie bez powodu jest to powiedziane, bo wyznawcy Chrystusa muszą zawsze wystrzegać się akceptacji poglądów ludzi, którzy głoszą idee, krótko mówiąc, niebiblijne. Idee niebiblijne, czy jakieś niebiblijne nauki świeckie, które gdzieś próbują wprowadzać do systemu tak zwanego organizacji Kościoła, czy też nadmierną humanistyczną jakąś wersję Ewangelii, nie? Że okej, wszystkich kochamy teraz, wszystkich miłujemy. Mamy kochać ludzi. Mamy kochać ludzi. Pan Bóg kocha wszystkich ludzi, kocha grzeszników. Jak najbardziej to głośno powiem, ale nie toleruje grzechu. I to jest... I to jest ta granica, nie? On kocha grzeszników. On kocha grzesznika, który przyjdzie do Pana Boga i chce się upamiętać, ale nie toleruje grzechu. Liberalizm taki. I to ostrzeżenie, które Jezus powiedział odnośnie kwasu, to dotyczy wszystkich czasów. To nie tylko wtedy to było. To również jest i dzisiaj. Wyraźnie to podkreślam. I prawda jest taka, że mimo to, że faryzeizm i sadyceusze byli sobie przeciwni i wrogo do siebie nastawieni, to jednak mają wspólny cel. Zniszczyć Kościół Boży. Gdzieś opanować Kościół Boży. To jest ich cel. To jest to, co to jest ich taka cecha wspólna. Wejść w struktury Kościoła i wprowadzić ten kwas. Mimo, że oni są przeciwko sobie, bo jedni są nadmiernie gdzieś tam religijni, drudzy są nadmiernie świeccy, ale wspólny cel jest taki, wspólna cecha jest to, żeby wejść do Kościoła i żeby po prostu spowodować ferment, krótko mówiąc, nie? Ferment. Czasami śmierdzący. I to jest ważne, żebyśmy z tego uczynili z tej takiej lekcji, bo Jezus dwa razy powiedział w tych fragmentach: miejcie się na baczności, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów, żebyśmy z tego wzięli sobie do serca jako taką zazdrość Pana Boga o nasze dusze. że te ostrzeżenie takie, które Pan Jezus powiedział, strzeżcie się, On nie powiedział ze względu, żeby nas ganić, żeby kogokolwiek ganić, ale On powiedział dlatego, że On miłuje i dla Niego jesteśmy cenni. Strzeżcie się, dla mnie się strzeżcie. Ja wam to mówię, wiem co mówię, wiem co ma być. I naprawdę trzeba uważać, bo widzimy bardzo często gdzieś, jak niektórzy głosiciele nadmiernie dodają do Ewangelii głoszonej, dodają jakichś różnych elementów obcych, niepochodzących ze Słowa Bożego, a z kolei inni odejmują. To jest właśnie ten duch faryzejstwa i sadyceuszy. Jedni dodają nadmiernie, przykładają tam jakieś takie po prostu przykazania, jakieś takie zasady, jakiś taki swój zakon budują, który obciąża sumienia, powoduje po prostu właśnie gdzieś poczucie winy, a drudzy z kolei, no dobra, okej, jest w porządku, wszystko, nie martw się, będzie dobrze, nie? Spłaszczają gdzieś i ważne jest w tym wszystkim, żeby zachować taki po prostu zdrowy, Boży rozsądek oparty na Jego Słowie. Nie na jakichś takich właśnie przypuszczeniach, autorytetach. Zawsze autorytetem w Kościele powinien być Pan Jezus Chrystus i Jego Słowo. I po to jest to ostrzeżenie skierowane. Naszą zasadą ma być prawda, cała prawda i tylko prawda. I ta zasada powinna być w oparciu o to, że nie dodajemy nic innego do tej prawdy. Bo Jezus jest prawdą, drogą i życiem. I On zwyciężył. I On w tym właśnie fragmencie ostrzega nas, żebyśmy po prostu zważali na to. Żeby się nie dać wciągnąć w jakąkolwiek taką obcą fermentację. Także tak jak Jezus powiedział, miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasów faryzeuszów i sadyceuszów. I tego sobie i każdemu z nas życzę. Amen.